Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co wtorek. Zapraszamy na Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Wojtek
i Paweł. Łukasza pozdrawiamy, życzymy przyjemnego odpoczynku. Dzisiaj mamy sporo tych tematów, zresztą jak co tydzień. Zaczniemy od skoków narciarskich, później będzie lekkoatletyka, siatkówka, piłka ręczna, nawet kolarstwo torowe, ale to tak tylko króciutko. No i oczywiście piłka nożna, ale na początek skoki narciarskie i ten ostatni konkurs Mistrzostw Świata na skoczni małej. Konkurs niesamowity. Drugiego takiego konkursu pewnie już w naszym życiu się nie doczekamy. Zaczęło się fatalnie. Niektórzy eksperci, chyba nawet większość ekspertów mówiła, że ten konkurs w ogóle nie powinien się odbyć w takich warunkach.
No zdecydowanie, no takiego konkursu, tak jak zresztą powiedziałeś przed momentem, no chyba nie byliśmy jeszcze nigdy wcześniej świadkami. Ktoś, kto by nie oglądał, a popatrzyłby, jak wyglądał przebieg tych zawodów, Kubacki z 27 miejsca potrafił na pierwsze, już wtedy mógłby przypuszczać, że coś było chyba nie tak z tym konkursem, coś tam się działy się sytuacje chyba niecodzienne, no nieprawdopodobne. No a sam rzeczywiście przebieg konkursu był taki, że no tam rządziła jedna wielka loteria i tak na dobre wyszło, można powiedzieć, Kubackiemu, Stochowi, że po pierwszej serii zajmowali te odległe pozycje, no bo gdyby jednak byli w przodzie, to raczej ciężko byłoby tutaj o medale. No ale też zasłużyli nasi na medale, bo jednak no Polska była tutaj jeden z faworytów, zabrakło medali w drużynie, indywidualnie na dużej skoczni, no a teraz w końcu sięgnęliśmy tu upragnione medale z najcenniejszego kruszcu zresztą.
Tak, niesamowity konkurs. Po pierwszej serii Kubacki 27, Stoch 18. Ostatecznie Kubacki został mistrzem świata, Stoch wicemistrzem świata. 10 po pierwszej serii Austriak Stefan Kraft na trzecim miejscu. Jeżeli byśmy popatrzyli na treningi, na kwalifikacje do tego konkursu, no to taka trójka, ona się tam przewijała przez wszystkie te tak jak mówiłeś, te treningi i oni rzeczywiście no, byli stawiani w roli faworytów. Ostatecznie tak się stało, ale po pierwszej serii było całkiem inaczej, chociaż prowadził faworyt, czyli Japończyk Roju Kobayashi. Dlaczego tak się stało? Tam padał deszcz, też deszcz ze śniegiem. Cały czas ten rozbieg był podnoszony do góry. Ci na początku, zawodnicy na początku skakali z 9 belki, na końcu skakali nawet z 13 belki, a to wcale nie pomagało, nawet przeszkadzało, bo dostawali mniej, dostawali jeszcze punkty na minusie. No i organizatorzy troszkę z tym przesadzili. W drugiej serii znowu to się trochę odwróciło. Ci, którzy skakali na początku, mieli jako takie te warunki troszkę lepsze. W drugiej serii te warunki były pod koniec gorsze. No i dlatego ci zawodnicy z końcówki nie potrafili już rozwinąć większych prędkości dojazdowych. No i co za tym idzie, oddać lepszych skoków. No, ale ostatecznie to my możemy się cieszyć, co by nie mówić, zasłużonego złota i srebra. No i odbiliśmy sobie to niepowodzenie i na dużej skoczni, i w konkursie drużynowym.
No tak, tak jak mówię, zresztą po pierwsze, no gdyby ktoś taką trójkę zestawił przed konkursem, na pewno nie można byłoby tego uznawać za niespodziankę, bo przecież Kubacki, Stoch i Kraft są w czwórce, w pierwszej piątce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dwa po pierwszej serii prowadził Kobayashi, to jest chyba taki największy przegrany tych mistrzostw świata, jeżeli chodzi o starty indywidualne, no bo to zawodnik, który przecież za chwilę sięgnie po kryształową kulę za ten sezon, a tutaj bez medalu dopiero 14 miejsce i rzeczywiście ta loteria, to bardzo dobrze było widać po skokach ostatniej dziesiątki, przecież zawodnicy po pierwszej dziesiątce sklasyfikowani, oni nawet się nie zbliżyli do Kubackiego. Tam nie wiem, czy może ze dwóch, trzech zawodników w ogóle zachowało miejsce w pierwszej dziesiątce.
Nie było nawet zagrożenia.
Tak,
że ktoś
tam skacze nagle Sakala, który w ogóle w tym sezonie nie skacze w Pucharze Świata. Nagle szósty po pierwszej serii kończy w trzeciej dziesiątce. To samo z Żiga Jelar. Trzeci kończy, druga, trzecia dziesiątka. Tak samo Geiger i inni zawodnicy. No Kobayashi z pierwszego na 14 miejsce. No tak się to wszystko rzeczywiście dziwnie układało.
Też dobry konkurs Stefana Huli. On zajął ostatecznie 12 miejsce.
A 29 był po pierwszej serii.
Ładnie, także patrząc na przebieg tego Pucharu Świata w tym roku, no to bardzo dobry wynik Stefana Huli. No nie udało się ofiarom tych złych warunków pierwszej serii. Został Piotr Żyła, który nie zakwalifikował się do drugiej. Ostatecznie zajął tylko 33 miejsce.
A popatrz, jeszcze Paweł, wchodzę ci słowo. Ile punktów musiał zdobyć mistrz świata w całym konkursie? 218 to jest nota, 218,3 to jest nota mistrza świata. To jest naprawdę, co prawda skakali na małej skoczni, ale to jest naprawdę bardzo słaba nota, bardzo przeciętna nota. I to też pokazuje właśnie, jak ten konkurs wyglądał i dużo takich paradoksów.
Sama ta odległość, 93 metry w pierwszej serii. Normalnie, żeby wygrać taki konkurs na małej skoczni, trzeba skakać powyżej 100.
No ja skoczył 6 metrów przed punktem K, a jest mistrzem świata.
Ale cieszymy się z tego wyniku. Dawidowi Kubackiemu ten tytuł na pewno się należał i cieszy to, że ten zawodnik został mistrzem. No a Kamil Stoch znowu potwierdził swoją wysoką formę. No i kolejna zdobycz do jego kolekcji. Co do Pucharu Świata w całości, no to do końca sezonu, tak możemy sobie popatrzeć, zostało nam 6 konkursów indywidualnych, 3 konkursy drużynowe. Teraz przed nami zawody w Skandynawii. Już 9 marca konkurs drużynowy w Oslo. Dzień później konkurs indywidualny też w Oslo. Jeżeli popatrzymy na Puchar Świata, no to tak jak mówiłeś, Roju Kobayashi, on za chwilę odbierze już tą statuetkę za wygranie Pucharu Świata, bo on ma ponad 400 punktów przewagi nad drugim Kamilem Stochem i żeby nie zdobyć tego pucharu, no to chyba bym musiał się nie kwalifikować do tych dalszych zawodów.
475 punktów, a 6 konkursów, czyli wystarczy mu 125-126 punktów uzbierać w tych 6 konkursach, żeby mieć Puchar Świata, co powinno być rzeczywiście dla Japończyka formalnością.
Ale Kamil Stoch jest na dobrym drugim miejscu.
I ma co walczyć jeszcze w tym sezonie.
Tak, ale też ma mocne dosyć to drugie miejsce, chociaż Kraft jest na trzecim i tam dużo punktów mu nie brakuje, ale może być taka sytuacja, to też by było niesamowite, żebyśmy mieli dwóch Polaków w pierwszej trójce Pucharu Świata, bo Piotr Żyła czy Dawid Kubacki realnie mogą myśleć o tym trzecim miejscu.
Tak, no mamy 3 Polaków też w pierwszej piątce, to co też tego jeszcze takiej sytuacji nie było wcześniej.
A co do tego, co jeszcze możemy wygrać, no to jest Puchar Świata w lotach narciarskich, czyli ta mała kryształowa kula. Kamil Stoch jeszcze nigdy jej nie wygrał. W tamtym roku był na drugim miejscu, tam mało zabrakło. W tym roku na razie mieliśmy wprawdzie mało tych lotów narciarskich. One tak naprawdę dopiero przed nami się rozkręcą. Kamil Stoch ma 185 punktów. No, ale tutaj jest wszystko możliwe, bo mamy konkursy w Vikersund, no i później w Planicy, tam gdzie Kamil Stoch skacze zawsze dobrze.
Tak, no w Planicy też Stoch wygrywał już 3 razy w karierze, także wie jak zwycięża na tej skoczni. Vikersund zresztą też wygrywał 2 lata temu, też po Mistrzostwach Świata w Lahti, no i też jeszcze jeden z takich turniejów, no też prestiżem niższej rangi, no ale Row R to też taki turniej, który gdzieś tam coraz bardziej zyskuje na popularności, no i Stoch przecież ten turniej skandynawski rok temu wygrał.
No i jeszcze klasyfikacja Pucharu Narodów. Tutaj Polska zdecydowanie prowadzi, ma tych punktów 4575. Na drugim miejscu są Mistrzowie Świata, aktualnie Mistrzowie Świata, czyli Niemcy. Oni mają tych punktów 4159, ale tutaj jeszcze jest wszystko możliwe, ponieważ tych konkursów drużynowych jest do rozegrania jeszcze 3. No i za taki konkurs drużynowy można uzyskać aż 400 punktów, a liczą się jeszcze przecież te punkty zdobywane w tych konkursach indywidualnych. Czyli wydaje się, że tutaj Polska z Niemcami o to pierwsze miejsce jak najbardziej powalczy.
No tak, gdyby to były tylko konkursy indywidualne do końca sezonu, nasi mogliby być raczej niemal pewni tego, że utrzymają pierwsze miejsce w Pucharze Narodów, ale rzeczywiście tutaj dużo mogą stracić na słabszej dyspozycji w drużynowce, także zobaczymy, będziemy się emocjonować do końca. Miejmy nadzieję, że Polska po raz drugi w historii wygra klasyfikację Pucharu Narodów.
No i dobra wiadomość jest taka, że jeszcze cały marzec przed nami, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, bo ta Planica, ostatni konkurs jest dopiero 24 marca, czyli trochę jeszcze tych emocji
jest,
będzie.
Ale jest też taka jedna nie do końca informacja dobra chyba dla polskich kibiców, związana z Hornmecherem.
Właśnie. Nie wiadomo, co z naszym trenerem. Wczoraj prezes Polskiego Związku Narciarskiego powiedział, że raczej Horngacher odejdzie. Tam było coś takiego, że było mówione przez cały sezon, że rozstrzygnie się wszystko na Mistrzostwach Świata. Na Mistrzostwach Świata ta decyzja ciągle była przekładana. Okazało się, że Horngacher dopiero dostał od Niemców umowę, którą musi przeanalizować. No też widać, że on sam jeszcze chyba nie jest do końca zdecydowany, ale chyba tak jak już mówi prezes Tainer, no to się raczej przechyla na stronę Niemców.
wszystkie chyba tak, wszystkie chyba drogi prowadzą do tego, że rzeczywiście będzie trener Niemców. On zresztą mówił, Horgenherr sam, że on dostał bardzo konkretną, ciekawą propozycję. To też wielokrotnie podkreślę, że chciałby kiedyś pracować dla tej kadry, bo przecież tam mieszka, stamtąd ma rodzinę, żonę.
I też stamtąd do nas przyszedł.
Tak, stamtąd do nas przyszedł. Zresztą Schuster kończy współpracę z kadrą po tym sezonie. Chyba ten roczny kontrakt też, który podpisał z polską kadrą, z polskim związkiem rok temu, to też nie był przypadek. Także no, chyba od przyszłego sezonu będziemy, naszą drużynę będzie prowadził zupełnie ktoś inny.
To duża szkoda na pewno, bo to jest znakomity trener, któremu wiele zawdzięczamy, ale są trenerzy, którzy mogą go zastąpić.
Tak, mówi się o... No są oczywiście kandydaci, już trener Tainer mówił o trzech konkretnie nazwiskach, a konkretnie chodzi o Aleksandra Stekla, a więc obecnego trenera reprezentacji Norwegii z sukcesami. Werner Schuster, a więc właśnie trener Niemców, który kończy współpracę.
On z Niemcami pracował aż 10
lat. Do 2008, no to będzie chyba 11 sezonów. Tak. I Andreas Bauer, obecnie trener żeńskiej kadry Niemiec. Zawodnik, który no, w przyszłości był skoczkiem, wygrał konkurs Pucharu Świata, sześciokrotnie stawał na podium tych zawodów. Także to są ci kandydaci. Jeszcze jest gdzieś tam w kuluarach się mówi o Aleksandrze Pointnerze, więc tym byłym trenerze kadry Austrii.
On akurat teraz jest bezrobotny, ale też miał ogromne sukcesy z Austriakami. No to są takie nazwiska, które budzą szacunek na pewno.
Nie ma Polaków.
Nie ma Polaków. Nie ma Polaków. Mówiło się, że może Małysz, ale on powiedział, że on woli pozostać w tej roli, którą pełni, czyli dyrektora sportowego. No to też będą emocje, ale miejmy nadzieję, że to jak najszybciej się rozstrzygnie, że tego nowego trenera, a może starego jeszcze, może Horngacher pozostanie, poznamy jak najszybciej, też w kontekście przygotowań do następnego sezonu. Jeszcze musimy pogratulować naszym lekkoatletom, którzy po raz kolejny potwierdzili swoją ogromną siłę, tym razem podczas halowych mistrzostw Europy w lekkiej atletyce w Glasgow. Wygrali klasyfikację medalową. Złote medale zdobyła sztafeta pań na 4x400 metrów. Michał Haratyk w pchnięciu kulą, Paweł Wojciechowski w skoku otyczce, Ewa Swoboda na 60 metrów, Marcin Lewandowski na 1500 metrów i ten dorobek uzupełniły też dwa srebra, Sofię Nawi na 1500 metrów i Piotra Liska w skoku otyczce. Na drugim miejscu Brytyjczycy. No i jeszcze dobre wiadomości, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Tego się nie spodziewaliśmy. Chodzi oczywiście o Wisłę Płoc, która przegrała pierwszy mecz z Duńczykami z Bielin-Bro, a drugi mecz na wyjeździe, chociaż grała mocno osłabiona, wygrała 27-20 i mamy chyba pierwszy raz taką sytuację od 3 lat, że będziemy mieć dwie drużyny w top 16.
Tak, no wydawało się, że to jest zadanie nie do wykonania. 4 bramki do odrobienia na wyjeździe jeszcze bez 3 kluczowych zawodników Wisła Płock, ale jednak udało się. Przecież w tej pierwszej połowie tam Wisła cały czas musiała gonić wynik, bo przegrywała. Też w pewnym momencie różnicą 4 goli, a więc już w pewnym momencie musiała Wisła odrabiać aż 8 goli, ale w drugiej połowie kapitalna postawa w bramce Adama Morawskiego. Tylko 5 straconych goli. No i zasłużona wygrana, zasłużony awans. No i rzeczywiście to cieszy, że mamy dwie drużyny w następnej rundzie.
Wisła, Orlen Wisła zagra w następnej rundzie w top 16 z węgierskim Pik Szeged. Dosyć mocny rywal. Na pewno Wisła tu nie będzie faworytem, ale faworytem będzie Vive, które w następnej rundzie zagra z Motorem Zaporoże. To tyle, jeżeli chodzi o te informacje niepiłkarskie. Za chwilę wrócimy sobie jeszcze z siatkówką. Jedna czwarta finału Ligi Mistrzów w siatkówkę. Znamy już parę tej rywalizacji. W dalszej części, co ciekawe, mamy dwie ekipy z Polski, jedną ekipę z Francji, dwie ekipy z Włoch i trzy ekipy z Rosji. To cieszy, że tam mamy aż dwie ekipy z Polski, ale jeżeli popatrzymy, na jakich rosyjskich przeciwników trafili i na ich postawę w ostatnich spotkaniach, czy w całym sezonie, no to na pewno polskie zespoły nie są faworytami. Tref Gdańsk trafił na Zenit Kazań, a PGS Krabbeł-Chatów na Zenit Sankt Petersburg.
To prawda. No rzadko zresztą kiedykolwiek się zdarzało, żeby polskie drużyny były faworytami w starciach z tymi z Rosji, ale też te dwa zespoły z Polski, które są na tym etapie, to oczywiście cieszy sukces, ale to też chyba taki powinien być standard, patrząc na siłę, ligę, na popularność polskiej, w Polsce siatkówki, że mamy tych dwóch przedstawicieli. Tref, no wydaje się na papierze bez szans z Zenitem, drużyna, która przecież wygrywa serię Ligę Mistrzów, co prawda już bez Leona, ale z Kapetem, z innymi świetnymi zawodnikami w składzie. No ale to jest takie podejście, chyba podejście takie też, no powiedzmy, na zasadzie, że co ugrają, to będzie ich, także jak Tref tutaj chociaż po pierwszym meczu zostawi sobie jakiś zapas na rewanż, no to na pewno będzie to już sukces dla tej drużyny. Skra z kolei Zenitem, Sankt Petersburg, no wydaje się oczywiście tutaj, że no Rosjanie faworytem, no ale Skra w przyszłości wielokrotnie mierzyła się z zespołami właśnie z Rosji i często wygrywała, także powiedzmy, że jakieś takie doświadczenie w tych bojach może też przemawiać na ich korzyść. No ale co, trudno tutaj nie mówić o tym, że nie ma w tym zestawieniu, a powinna być Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która
powinna
miała wygrany mecz.
Teoretycznie, tak.
Znaczy latą wygrywa 2-0 w setach, 24-20 w trzecim secie. Wygrywa praktycznie na jeden punkt do tego, żeby awansować do następnej rundy. No i przegrywa całe mecz 3-2 i odpada z Ligi Mistrzów.
Gdyby Zaksa to wygrała, to byłaby teraz kosztem Skry Bełchatów w 1/4 finału. To też jest niesamowite, że Tref, który u nas w lidze zajmuje teraz aktualnie 10. pozycję, potrafił swoją grupę wygrać. Skra z trudnością łapie się do 6, zajmuje 2. miejsce i awansuje. Zaksa jest na 1. miejscu, wygrywa w lidze co chce i jak chce. A nie awansuje. Zaksa na 1 oczywiście, ale też trzeba powiedzieć, że Zaksa miała bardzo trudną grupę i to jest sukces, że zajęła 2. miejsce, wyprzedzając chociażby włoską Modenę.
Tak, no i w 2 meczu wcale od niej nie była gorsza, bo raz przegrała 1-3, w rewanżu wygrała 3-1. W takim naprawdę dobrym stylu zaprezentowała się w całej grupie, no ale te mecze z Maczelatą przesądziły ostatecznie o tym, że jednak nie ma jej w najlepszej 8.
A co do naszej ligi, tam teoretycznie już mamy po 23. kolejce, ale niektóre z zespołów rozegrały tylko 19 spotkań, inne już 22 spotkania. Ta liga w tym roku jest niesamowita i tutaj zdarzyć się może wszystko. Oczywiście faworyt jest jeden, czyli zespół z Kędzierzyna-Koźle. Dobrze radzi sobie też Aniko Warszawa i Jastrzębski Węgiel, to jest 2. i 3. miejsce, ale tak jak mówiłem, Skra, czyli aktualny mistrz Polski, też przez kontuzję, bo tam przecież nie gra chociażby w Lazły, jest na 6. miejscu i musi drżeć o te playoffy, ale fatalnie ten sezon zaczęła Asseco Rzeszowia, dopiero na 9. miejscu i nie wiadomo, czy Asseco awansuje chociażby do tej 6.
Ale to i tak, że ono się jeszcze liczy, bo wydawałoby się na pewnym momencie, że to nie
już
ma...
jest wszystko przegrane.
Tak, że sezon przegrany, zresztą tam zawodnicy się nawet wypowiadali, że ten sezon jest do stracenia, tu nagle Elsa jeszcze ma szansę, 4 punkty tylko do odrobienia, to jest jak najbardziej w ich zasięgu.
Liga Mistrzów Piłkarzy, dzisiaj i jutro pierwsze rewanże przed nami. Dzisiaj takie spotkania jak Borussia Dortmund, Tottenham i Real Madrid, Ajax Amsterdam. Wydaje się, że w tych spotkaniach wszystko jest już rozstrzygnięte. Dortmund przegrał na wyjeździe z Tottenhamem 0-3, Real wygrał na wyjeździe z Ajaxem 2-1. No i tutaj bezsprzecznie Real faworytem, no i Tottenham nawet grając na wyjeździe.
Tak, ktoś dzisiaj zresztą fajnie napisał, że dla Real miałby większe szanse na awans, gdyby ten mecz 2-1 wygrał najpierw u siebie, teraz grał na wyjeździe, bo na wyjazdach sobie radzi dużo lepiej. Ostatnio 3 porażki z rzędu u siebie, a też widzę mistrzów w tym roku zawodzili, bo chociażby porażka na zakończenie rywalizacji w grupie z
ekipą z Rosji.
Tak, z CSKA 0-3.
Tak, tak.
No i jest Real gra w kratkę, a Ajax ten pierwszy meczu, tam brakowało tylko skuteczności. No gdyby dzisiaj do tej bardzo dobrej gry w rewanżowym meczu dorzucili właśnie skuteczność, kto wie. Tutaj wydaje się, że sprawa awansu mimo wszystko pozostaje kwestią otwartą, ale oczywiście za Realem wiele przemawia, mimo że dzisiaj będzie grał zespół Santiago Solariego, między innymi bez Sergio Ramosa.
Zawieszonego za to, że powiedział, że specjalnie się wykartkował.
Tak, no i jeszcze nie zagra też ćwierćfinale. No a w tym drugim meczu Borussia Tottenham, teoretycznie Tottenham powinien postawić kropkę na D, wyeliminować zespół z Niemiec, tym bardziej, że Borussia ostatnio zawodzi, też w lidze, gdzie już Bayern Monachium dogonił, zespół Luciana Favre. No ale zobaczymy, Borussia u siebie potrafi wygrywać, chociażby w tym sezonie ograło Atletico Madrid 4-0, a strzeli 4 gole drużynie Diego Simeone, to nie lada sztuka. No i gdyby tak Borussia szybko udało się chociażby wyjść na prowadzenie, to emocji z pewnością w Dortmundzie nie będzie brakowało.
A jutro kolejne dwa bardzo ciekawe rewanże. W pierwszych spotkaniach FC Porto przegrało na wyjeździe z AS Romą 1-2, a PSG pokonał na wyjeździe Manchester United 2-0. Co do tego pierwszego? Tam tak do końca wszystko nie jest jeszcze wyjaśnione, jeżeli popatrzymy na formę Romy w lidze. Chociażby ostatnio przegrali derby z Lazio wysoko, bo 0-3. Także oni muszą się mieć na baczności.
No to jest taki wynik 50-50 chyba daje się zespołom szansę na awans. Porto wystarczy teoretycznie 1-0. Oni zresztą w tym sezonie fajnie spisują się w Lidze Mistrzów, bo wygrali w Cuglach swoją grupę, no a teraz też te starcie rewanżowe przed własną publicznością. Roma co prawda zawodzi w lidze, no ale w zeszłym roku też radziła sobie całkiem solidnie, trzecie miejsce, a potrafiła dojść do półfinału Ligi Mistrzów, a więc Roma wie jak sukcesem sobie radzić na tych na europejskim froncie. No i wydaje się właśnie to paradoksalnie ten właśnie mecz ciekawszy niż ten drugi pojedynek PSG z United.
Ciekawszy, no bo
w kontekście tego, PSG, jaki był wynik.
Tak, prawda? PSG wygrał na wyjeździe 2-0, no ale Manchester na pewno tak łatwo skóry nie sprzeda.
No nie sprzeda skóry, co prawda PSG znowu w rewanżu bez Cavaniego, bez Neymara, no ale Manchester tam jest prawdziwy szpital, nie gra Pogba, za czerwoną kartkę nie gra Matic, Herrera, Sanchez, Mata, Lingard, Marcel i tak jeszcze można trochę
czyli
wymieniać.
Pół pierwszej jedenastki.
Tak, w ogóle Solskjaer wziął w sumie aż 8 zawodników z klubowej akademii do Paryża, bo no musiał kimś zapchać tą, żeby uzupełnić 20. No ale też Manchester sobie dobrze radzi przecież na wyjazdach. Oni wygrali wszystkie 8 meczów na wyjeździe za Solskjaera. To jest klubowy rekord. Nigdy nie wygrało, nigdy im się nie zdarzyło, żeby wygrali 8 meczów z rzędu na wyjeździe. Także no jakieś tam szanse klubowi z Old Trafford, na pewno jakieś tam szanse ten zespół ma.
Na pewno będzie ciekawie. Jeszcze za chwilkę wrócimy z Polakami za granicą. Polacy za granicą, tu też dzieje się dużo, no i nasz selekcjoner ma ból głowy na pewno. Kogo powołać, a co dopiero jaką pierwszą jedenastkę wybrać na ten mecz z Austrią, ale po kolei zaczniemy od Anglii. Tutaj możemy liczyć na naszych bramkarzy. Kolejne 90 minut Łukasza Fabiańskiego w West Hamie i zachowane czyste konto, wygrana 2-0 z Newcastle. Też Artur Boruc wrócił do bramki Bournemouth. No i spisuje się całkiem dobrze, chociaż jego zespół przegrał, ale przegrał z murowanym faworytem, z Manchesterem City 0-1. Szkoda, że Boruc zakończył tą karierę reprezentacyjną. No i jeszcze Jan Bednarek. On gra teraz od pierwszej do ostatniej minuty z Southampton, ale też przegrana. Przegrana tym razem 2-3 po zaciętym spotkaniu z Manchesterem United.
Tak, Fabiański kolejne 90 minut, piąte czyste konto w tym sezonie. W zeszłym ten sezon dla Fabiańskiego indywidualnie jest bardzo dobry. Ostatnio wybrany do 11 Premier League, do 11 miesiąca, za miesiąc luty. Wcześniej wybrany do 11 na półmetku sezonu. No i oczywiście jego pozycja w drużynie jest niezagrożona. Taka pozycja też wydaje się powoli być w przypadku Boruca, który zagrał 7 z rzędu mecz. No i City puścił tylko jedną bramkę, ale jak ktoś popatrzy na statystyki, 23-0 w strzałach dla City, z czego około 10 tych celnych, no to Boruc siłą rzeczy musiał być jednym z tych bardziej piłkarzy wyróżniających się w meczu. No i Bednarek, on ma pewne miejsce u Hasenhoitla, kolejne 90 minut, chociaż z Manchesterem United może jakoś tam specjalnie się nie wyróżnił, ale też nie popełnił większych błędów. No, pewniak do gry w tym momencie i w klubie, i chyba w reprezentacji też.
Na zapleczu bardzo dobrze radzą sobie Kamil Grosicki i Mateusz Lich. Grają po 90 minut w swoich klubach. We Francji formę powoli odzyskuje Kamil Glik. Tym razem jego Monaco zremisowało swój mecz. Bardzo dobre wieści mamy w końcu z Niemiec. W końcu patrząc po statystykach, bo ostatnio może Robert Lewandowski tyle nie strzelał. Tym razem Bayern wysoko pokonał Borussię Mönchengladbach 5-1. Lewandowski zdobył 2 bramki, chociaż mógł zdobyć chyba z 5.
Tak, no Lewandowskiemu trochę czasami brakuje tej zimnej krwi, tak żeby tą każdą sytuację potrafił wykorzystać, no ale 15 goli w tym sezonie, zrównał się z Luką Jowiczem, jest na pierwszy, jest też, zrównał się z Pizarro, jest najskuteczniejszym strzelcem w historii Bundesligi, jeżeli chodzi o obcokrajowców, a więc no jeszcze przed Lewandowskim kilka rekordów na pewno do poprawienia.
Niesamowity Dawid Kownacki w spotkaniu Fortuny Düsseldorf z Schalke wywalczył rzut karny, zdobył 2 bramki. Też niesamowity wynik, bo Fortuna na wyjeździe wygrała z Schalke, które przeżyła kryzys, ale wygrać 4-0. Też 90 minut Marcina Kamińskiego.
Tym bardziej, że przecież przypomnijmy sobie, że Kownacki w barwach Fortuny debiutował właśnie w meczu z Schalke w Pucharze Niemiec, kiedy przegrali 1-4. A więc no tutaj mecz meczowi nierówny.
Ta miała asystę.
Jeszcze mówiło się w kuluarach, że przecież była propozycja konkretna z Schalke właśnie, żeby tam Kownacki trafił. No dał działaczom Schalke trochę do myślenia. Fajnie zestrzela, fajnie, że w tym klubie gra od pierwszej minuty.
Michał Pazdan odzyskuje formę w Turcji, kolejne 90 minut. Tomasz Kędziora świetnie na Ukrainie. Gol i asysta, wygrana jego klubu 2-1. Przemysław Frankowski zadebiutował w Stanach Zjednoczonych. No i w Serie A. Tutaj Polaków mamy bardzo dużo, tym razem może bez bramek, ale asysty na koncie Linetego i Bereszyńskiego w Sampdorii. 90 minut szczęsnego w hicie z Napoli, tam 2-1 dla Juventusu. Świetny mecz też Zielińskiego, tym razem bez bramek Milika i piątka. No Milik dostał tylko pół godziny i musiał ustąpić miejsca, ponieważ czerwoną kartkę dostał bramkarz Napoli. No i jeszcze moglibyśmy mówić o innych piłkarzach, ale już kończy nam się powoli czas. Także na pewno wrócimy i do lig zagranicznych, i do Ekstraklasy jeszcze za tydzień. A dzisiaj już dziękujemy Państwu za uwagę. Byli z Wami
Wojtek
i Paweł. Do usłyszenia.